8 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry, w studiu Katarzyna Bellingham. Oczywiście dzień dobry. Wymęczona, bo też weekend był niezwykle pracowity.
Tak.
Ogród oblegany, setki tysięcy osób odjeżdżały, wyposażone w sadzonki, wiedzę fachową, know-how.
Hał też, bo pies uciekł i w sobotę, i w niedzielę, także hał też było. Tak, bardzo Państwu dziękuję, którzy nas wspomagają, którzy przyjechali z naszego ogrodu i zobaczyć ogród i kupić sadzonki. Większość z tych sadzonek oczywiście uprawialiśmy sami u siebie. Niektóre sadzonki są sprowadzane z Byliny Olsztyn, z naszej zaprzyjaźnionej szkółki bylinowej, które zawsze bardzo serdecznie polecam i którą, od których również nasze prerie, nasze rabaty preriowe też są właśnie obsadzone tymi roślinami. No i nasze pomidory szczepione, z tym, że w tym roku zostaliśmy, jak to się mówi, ofiarą swojego własnego sukcesu. I te pomidory szczepione tak naprawdę już zostały sprzedane w ogromnych ilościach wcześniej. I również w sobotę pod koniec dnia nie było już ani jednego pomidorka. Ja bardzo Państwa przepraszam, jeżeli ktoś z Państwa nie dostał swoich pomidorków, zarówno ze sklepu, jak i od nas z kiermaszu, ale muszę Państwu powiedzieć, że to jest jednak biznes rodzinny. My bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby w ogóle jakiekolwiek pomidory szczepione były dostępne tutaj, no właściwie w naszym kraju, bo to nie ma tak dużo miejsc innych, w których można to kupić. Staramy się sprowadzać różne ciekawe odmiany, szczepić różne ciekawe odmiany, wysiewać ciekawe warzywa. W tym roku pojawiły się odporne na zarazę ziemniaki na przykład. Dużo różnych ciekawostek, ale tak jak mówię, niestety nie mamy dużej ilości pracowników, którzy są zatrudnieni na cały etat. Nie mamy ogromnego gospodarstwa, nie mamy ogromnej ilości tuneli foliowych. Także jeżeli ktoś z Państwa nie dostał albo czegoś jeszcze mu brakuje, to proszę pisać, chociaż nie jest tak, nie było tak strasznie dużo, że tak powiem, odzewu, ale proszę się nie denerwować na nas, bo robimy co możemy. A klimat jest taki, że to, tak jak mówię, u nas jednak ciężko taki bardzo sezonowy produkt uprawiać. Dlatego, no ale wiem, że bardzo, bardzo dużo ludzi jest zadowolonych, szczególnie już te pomidory, wszystkie szczepione, które dotarły, bo pomidory szczepione tak naprawdę były już kupowane w naszym sklepie internetowym od stycznia, bo w styczniu jest największy jeszcze wybór. Teraz to już pod koniec nie było żadnego wyboru, dlatego właśnie proponuję, żebyście się też Państwo w przyszłym roku zainteresowali troszkę wcześniej. Na pewno będziemy o tym wcześniej wspominać. Ale teraz mamy tak, może opowiemy Państwu, co robić z tymi pomidorami. Te pomidory szczepione, jest kilka takich kroków, o których musimy pamiętać. Oczywiście na pewno wiele osób dokładnie wie, jak uprawiać pomidory takie normalne, tradycyjne. Faktycznie warto sadzonki sadzić w glebie troszeczkę głębiej. Dlatego, bo pomidor ma to do siebie, że się fantastycznie ukorzenia jeszcze i na takim etapie, kiedy to jest młoda sadzonka, bardzo dobrze się ukorzenia jeszcze z pędu. Także spokojnie, jeżeli nawet mamy taki problem, czasami wysiewamy własne nasionka i te pomidory mamy w domu takie troszkę rachityczne, bo dążyły do światła, za wcześnie żeśmy wysiali, czy za długo było chłodno.
Tak się wyginały wszystkie w jednym kierunku.
Wyginały się, ale przede wszystkim były długie. I to możemy bardzo fajnie ogarnąć, dlatego, bo możemy je sadzić głębiej. Nie musimy sadzić je tak, jak były posadzone oryginalnie te sadzonki w swoich doniczkach, czy to były P9, czy to były jakieś opakowania od jogurtu, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, możemy posadzić głębiej i to jest fantastyczna rzecz, ale właśnie przy tych szczepionych pomidorach nie możemy tego zrobić. Z bardzo prostej przyczyny, poza tym mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale z bardzo prostej przyczyny nie możemy posadzić tego pomidora głębiej. Jeżeli w ziemi zanurzymy chociażby troszeczkę łodygi, która znajduje się nad miejscem szczepienia, no to oczywiście ukorzeni nam się ta roślina, która jest ten tak zwany zraz, czyli ta roślina, która jest na pokładce szczepiona, czyli to jest ta roślina, która nie ma tego fantastycznego dzikiego korzenia z dzikiego pomidora, który jest zdolny do przeżycia suszy, przeżycia jakiegoś okresu może zbytnego zalania. To już wtedy mija się z celem, wtedy nie ma sensu kupować pomidorów szczepionych. Bardzo ważne, nie sadzimy pomidorów szczepionych tak głęboko, żeby zakryć miejsce szczepienia. To jest bardzo ważne.
Musi miejsce szczepienia wystawać ponad poziom gleby.
Tak, na tyle, żeby tej gleby nie dotykać. Bo raczej nie wydaje mi się, że one będą jakoś tam powietrznie się ukorzeniały. Także, żeby tylko tego nie dotykały. To jest bardzo ważne. Druga sprawa, często Państwo macie wątpliwości, jeżeli chodzi o to, jak je prowadzić. Bo ja zawsze mówię, że pomidory tradycyjne prowadzimy na jeden pęd, a pomidory szczepione możemy spokojnie prowadzić na dwa lub nawet trzy pędy. A oznacza to, że jeżeli jest pomidor, który ma jeden główny pęd, który dąży do góry, do światła, po obu stronach pędu pojawiają się co kilka centymetrów liście i później zauważymy, że pomiędzy tymi liśćmi a głównym pędem zaczynają wychodzić takie mini nowe pędziki. Tak? To nie są liście. To są normalne, twarde pędy. I to są właśnie te wilki. Bo pęd, na którym zawiązują się kwiaty i potem kwitną, pęd, na których są kwiaty i potem zawiązują się owoce, wygląda zupełnie inaczej. On nigdy nie wychodzi z miejsca pomiędzy liścia a pędem głównym. Nigdy z tego takiego klina, z takiego zakamarku nie wychodzi, tylko on tak jakby nie z gruszki, nie z pietruszki wychodzi z różnych dziwnych części łodygi. Ale nigdy z pomiędzy liścia a głównego pędu. Także tego nie można pomylić. Poza tym na tym wilku na końcu są listki, a na pędzie właściwym, na którym będą kwiatki i owoce, zazwyczaj już są malutkie zalążki kwiatków. Także naprawdę proszę się nie martwić, nie pomylicie tego. I w związku z tym przy tradycyjnym pomidorze te wilki, czyli te takie pędy, które wyrastają z boku, wszyściutkie obrywamy. Wszyściutkie. I to trzeba pilnować, dlatego, bo one niesamowicie szybko kwitną, szybko rosną i nawet jeżeli tak naprawdę dwa tygodnie nie będziemy tego obrywać, to możemy przyjść do szklarni, czy to naszych pomidorów do folii, czy na balkonie i się bardzo zdziwić, że mamy prawdziwy burz. Tak? One rosną bardzo, bardzo szybko. Także proszę regularnie co kilka dni z nożyczkami, z sekatorem, albo po prostu spokojnie można samemu to obłamać, tylko potem będą takie zielone ręce i żółte.
Ale jak cudownie pachnące.
Ale będą pachnące również, jak będziemy to robić sekatorem. Także proszę się tym akurat nie martwić, bo potem ręczniki są naprawdę brudne, nawet jak się wydaje, że się wymyło ręce.
Strasznie trudno domyć ten paznokieć od kciuka, który służy cudownie do wycinania tego wilka.
Dlatego trzeba mieć hybrydy ciemne, takie jak ja. Żeby nie było widać, co się dzieje pod paznokciem. Także te wilki co kilka dni regularnie usuwamy. Oczywiście zostawiamy te pędy, na których widzimy, że już są kwiatki, będą owoce. I to w pomidorach tradycyjnych. I tylko przywiązujemy do palika, czy do pałeczki bambusowej, czy do jakiegokolwiek innej podpory, ten jeden główny pęd. O tym pamiętamy. A właśnie fajne jest to w tych pomidorach szczepionych, że tam, co oznacza, prowadzimy na dwa lub trzy pędy. Że możemy zostawić od dołu jeszcze jeden dodatkowy wilk i go również poprowadzić tak samo jak ten jeden główny pęd, albo jeszcze dodatkowy wilk. Czyli możemy zostawić główny pęd plus dwa wilki.
Musimy chyba pani kazać na to jednak usystematyzować, bo ja się obawiam, że może dojść do jakichś wytrzebienia wilków, ale nie tam, gdzie trzeba trzebić. Czyli pomidory, to dotyczy tylko pomidorów szczepionych, te, które mogą być na więcej niż jeden pęd prowadzone, bo te tak. Nieszczepione, te normalne, sobie tam wyhodowaliśmy sobie z własnych nasionek, albo tak jak ja otrzymałem już takie podhodowane z własnych nasionek przez mamy kolegi.
Podpędzone,
to one tylko na jeden pęd, tu wszystkie wilki do usunięcia.
Tak. A szczepione zostawiamy od dołu, jeżeli się da jeden dodatkowy wilk, czyli pęd, przyrost lub dwa. I wtedy prowadzimy je i już wtedy je szanujemy. Wtedy je szanujemy w ten sam sposób, jak szanujemy pęd główny, bo one również są pędami głównymi. One wszystkie są równouprawnione. I to oznacza, że na tych wilkach to
tak naprawdę
też
mamy
będą wilki.
Mamy trzy pomidory w jednym, prawda?
Tak.
W jednej doniczce, czy tam w jednym stanowisku mamy de facto, jakbyśmy mieli trzy krzaki.
Tak jest, panie Tomaszu. I to jest właśnie fajna sprawa z tymi pomidorami szczepionymi. Dlatego, bo możemy w mniejszej przestrzeni, na przykład mamy donicę nawet, posadzić jedną roślinę, która nam da większy plon. Ale pamiętajmy, tak jak mówię, że te wilki, które staną się pędami również, będą miały swoje wilki. I to już normalnie obrywamy, tak? Także prowadzimy na te trzy pędy. Oczywiście wszystkie trzy lub dwa lub jeden, wszystko jedno, co wybierzemy, bo możemy wybrać jeden, nikt nam nie każe. Należy to przywiązywać do jakiejś podpory. Czy to jest sznurek, czy to jest jakiś palik, czy bambus, to nie ma znaczenia, ale one nie będą miały możliwości same się powstrzymywać, bo po prostu nie mają takiego
szkieletu. I nie udźwignął, bo ja nie pamiętam, jak się nazywała ta odmiana z tymi takimi podłużnymi pomidorami, które miałem szczepionymi od pani w zeszłym roku, ale to jak zawisło...
Kornabel może?
Jak zawisło to na gałęzi, to kilo pomidorów, no to nie było szansy, żeby ona się utrzymała bez podtrzymania, bez podwiązania, prawda?
Tak, ale nawet gdyby nie było pomidorów, rośliny pomidorów i tak nie pójdą do góry, także to i tak nie da rady, nawet gdyby nie było jednego pomidorka na roślinie. Ale faktycznie, te plony są dosyć duże i proszę nie być zachłannym, takim jak niestety ja zazwyczaj jestem, ale ja się kontroluję, bo muszę, ale nad czwartym, dobrze wykształconym gronem, i to będzie prawdopodobnie wtedy roślina już, ja bym powiedziała, spokojnie do 2 metrów nawet może dojść, może do 1,80 m, 1,70 m, ucinamy. to jeszcze przed nami chwileczkę, bo to ja myślę, że jeszcze spokojnie w lecie to będzie raczej, latem. Ale tak tylko przypominam, że proszę się nie martwić, bo to są tak zwane pomidory, które się same nie zakańczają. Czy to nie są samozakańczające? Samozakańczające to są takie pomidorki karłowate, które nadają się do doniczek. To są takie pomidorki, które wiedzą, kiedy basta, już więcej nie rosnę, a te nie, te będą rosły do księżyca, dlatego musimy je przyciąć w pewnym momencie, bo to nie ma sensu. Po pierwsze nie dotrzemy do tych roślin na górze,
ale
a po drugie te
sąsiad
będą...
piętro wyżej też sobie pomidorki rozkubnie.
Ale owoce nie będą już takie też duże, soczyste i fajne. Także pamiętajmy o tym.
Bo tutaj właśnie taki SMS, ale to chyba dotyczy tego, o czym pani mówi. Dzień dobry, słyszałam, że pomidorków koktajlowych się nie obrywa. Czy to prawda?
To znaczy tak, pomidorki koktajlowe mogą być...
W sensie nie trzeba ich zakańczać, bo one się same kończą, prawda? Znają swój kres.
Nie.
Nie.
Pomidorki koktajlowe mogą być albo samozakańczające się i wtedy będą pomidorkami koktajlowymi i karłowatymi, albo będą niesamozakańczające się, czyli będą wtedy pomidorkami koktajlowymi wysokimi.
Takie miałem od pani w zeszłym roku, black cherry na przykład.
Tak jest, odmiany. Black cherry na przykład. Również pomidorki daktylowe, które są po prostu też takie malutkie. Chodzi o cherry koktajlowe, to po prostu znaczy, że one są małe, tak? No, można sobie zrobić koktajl i wrzucić takie pomidorka, chociaż nie wiem, jak to ten pomidorek do koktajlu pasuje, ale nieważne.
No jest taki koktajl, który bardzo lubi pomidory.
Ale już
w postaci
większe
soku.
Pomidory, prawda?
Raczej w postaci soku.
No ale większe pomidory do soku.
Większe.
Także mogą być koktajlowe wysokie i mogą być karłowate. Jeżeli ma pani pomidory koktajlowe karłowate, one są samozakańczające i nic nie obrywamy. To prawda. Zostawiamy w spokoju, tylko podlewamy, nawozimy i zjadamy. Musimy obrywać owoce, tak? To akurat obrywamy. A jeżeli chodzi o pomidory koktajlowe wysokie, to jak najbardziej obrywamy wilki i tyle. I taka jest różnica.
To jeszcze pani Ula. Dzień dobry pani Kasiu. Zakupiłam u pani różne sadzonki. Wszystkie szczęśliwie dotarły całe i zdrowe. Niestety coś się dzieje złego z moją bazylią krzewiastą. Więdnie. Co robię nie tak?
Jeżeli ona więdnie, to proszę zobaczyć, co się dzieje w doniczce. Może jest, no nie wiem, może jest sucha, no ale pewnie nie jest sucha, to by pani pewnie wiedziała, że jest sucha.
On bazylia lubi mieć kogoś, kto jej korzenie podgryza.
No nie
takie
wiem.
Takie muszki
ale,
różne potem.
Bo
się...
ona dopiero co, nie, ja myślę, że nie powinno być. Nie,
no, a może coś z ziemią przyszło?
Nie. Nie, proszę poczekać, bo to dosłownie przecież wczoraj, przedwczoraj, proszę ją porządnie.
To takie świeże.
Tak, proszę ją porządnie nawodnić, myślę, że nie będzie z nią się nic takiego działo. Bo one były zmęczone, te rośliny na kiermaszu. Był wiatr, było duże zamieszanie. Wiadomo, nie chcieliśmy też podlewać państwu do domu tych roślin, żebyście nie mieli błotka w samochodzie. Proszę się nie martwić. To naprawdę jeszcze są, że tak powiem, wczesne czasy.
Rozumiem. Pani Gosia poleca sposób na brudne ręce. Kwasek cytrynowy. Bardzo dobry sposób, polecam.
Tak, na pewno, zgadzam się.
On jest bardzo dobry na przykład po obieraniu grzybów, a zwłaszcza maślaków, kiedy rzeczywiście paluchy mamy całkiem czarne.
Czarne. Mhm.
Tutaj bez kwasku cytrynowego trudno się obyć. A przy okazji kwasek potem się do marynowania tych maślaków przyda, do obgotowywania ich, żeby nie były jaśniejsze.
Albo można na przykład po prostu cytrynę wycisnąć, wkładając paluchy do środka mocno.
Tak, są różne sposoby. Dzisiaj mieliśmy tak naprawdę wedle planu mówić o tym, że żegnamy ogród wiosenny, a witamy ogród letni, ale aura zdaje się troszeczkę kapryśna ostatnio.
Bardzo kapryśna, bardzo zwariowana pogoda. Ja muszę państwu przyznać, że w piątek byłam szczęśliwie na dworzu w ogrodzie do godziny 11. Tak, było ciemno, ale akurat obsadzałam donicę na ganku, przed samym wejściem do domu, a tam mam taką lampkę, jak to się mówi, security light, także ta lampka się paliła i dzięki temu mogłam sobie spokojnie obsadzać te moje donice przed domem. Moja mama mnie wspomagała lampką czerwonego wina, było bardzo przyjemnie. Nie było jeszcze, jeszcze nie ma zbyt wielu komarów, to też trzeba korzystać, trzeba jeszcze dużo czasu spędzać na dworzu, bo jeszcze nie trzeba się denerwować komarami i było przede wszystkim bardzo ciepło w piątek. Ja w piątek byłam w tym ogrodzie po prostu w koszulce z krótkim rękawkiem, bardzo późno w nocy, było super ciepło. A znowu w sobotę, w niedzielę było chłodno i wietrznie, a dzisiaj jeszcze w dodatku pada, ale chyba jest troszkę cieplej, coś mi się wydaje. Także pogoda faktycznie nie jest zbyt fajna, ale najważniejsza jest temperatura. Dlatego, bo za nami oczywiście już teraz jest zimna Zośka, 2 tygodnie temu, prawda? Za nami są te możliwości przymrozków zażegnane. Niemniej jednak Najważniejsze jest to, że niestety jeszcze w czerwcu mogą być chłodne noce. Takie noce jak 5-6 stopni.
No a potem w lipcu od chłodnej Janki, chłodne wieczory i poranki, czyli nowina, czyli cały czas mamy go.
Czyli powiem, trzeba coś przekichane. Ogrodnik generalnie ma przekichane i musi się ogarnąć. Nie ma co się przejmować. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. A teraz naprawdę jest z czego się cieszyć. Jak dzisiaj rano jechałam samochodem od siebie ze wsi. No przecież tak pięknie kwitną głogi. Proszę Państwa, proszę pojechać na wieś, na zamiasto, albo nawet niekoniecznie na wieś. Ja jechałam tutaj niedaleko na Kokoszkach. Po prostu kwitną teraz ogromne ilości głogu. Te drzewka, one nie są dużymi drzewami, drzewka, które wydaje się wam, że one są pokryte śniegiem, białym śniegiem puszystym, to jest głóg jednoszyjkowy. Proszę zobaczyć, jaka to jest piękna roślina i proszę sobie takie rośliny sadzić u siebie w ogrodzie. Ja mam z głogu jednoszyjkowego, który teraz przepięknie kwitnie, żywopłot i po prostu jestem zakochana, jestem szczęśliwa i wiem, że pomagam przyrodzie, dlatego, bo oczywiście te żywopłoty są bardzo, bardzo miododajne. Potem również mają owoce, które wcinają ptaki, które nadają się do pięknych aranżacji jesienno-zimowych na stół do domu. Także naprawdę głóg jednoszyjkowy to jest wygrana na wszystkich frontach. Zaczyna kwitnąć i to tak dosłownie z dnia
kalina
na dzień, niż szpulka.
I kalina.
Kalina kwitnie. Pięknie. Pan ma jaką kalinę? Tą taką rozeum, okrągłe takie kulki?
Takie okrągłe kulki, tak. Takie świecące.
To jest ta świecące?
No wyglądają prawie jakby świeciły tak wieczorem i o poranku jeszcze jak w takiej szczerze, tak.
Pani Tomaszu się śpi w tym czasie, jak one się świecą, bo faktycznie to są białe kwiaty. I białe kwiaty wydają się w nocy jakby świeciły. I ja to zauważyłam, jak właśnie byłam o tej 11 godzinie w nocy w ogrodzie, że właściwie większość kwiatów wydaje się, że jest czerwona, że jest biała. W nocy. To jest ciekawe.
Widać, ma swoich zapylaczy, którzy trzeba przywabić.
I szczególnie one pachną. Ja mam przed domem bardzo dużo wieczornika damskiego białego, który pięknie kwitnie i bardzo mocno pachnie, ale szczególnie właśnie w nocy. I one są zapylaczami dla ciem. Oczywiście ćmy latają w nocy, więc to jest wszystko przez Matkę Naturę zorganizowane, bardzo mądrze, a my możemy z tego tylko korzystać, że możemy gdzieś tam jakieś kwiaty, z jakichś kwiatów wywąchiwać piękne zapachy. A te wszystkie tak naprawdę rośliny, które kwitną teraz wokół nas, zaczyna kwitnąć trybula leśna, jeszcze nie kwitnie, ale zaczyna to wszystkie piękne zapachy. Kolorowo może nie jest aż tak bardzo, bo to dużo jest bieli, zieleni nadal, ale te rośliny są bardzo, bardzo ważne dla nas, bardzo pożyteczne. Teraz warto, póki jeszcze wszystko jest zielone, naprawdę nasza roślinność teraz pięknie wygląda na wybrzeżu, bo było trochę tych deszczów. Wszystko jest wreszcie zielone, czyste, soczyste. Nie ma tego pyłu po takich wielu, wielu tygodniach bezdeszczowych. Jest naprawdę fantastycznie. To jest teraz czas, żeby pojechać do lasu, żeby pooddychać świeżym powietrzem, żeby się rozejrzeć, co kwitnie. Naprawdę nasze kaszuby są przepiękne. Nie ma piękniejszego miejsca na świecie i trzeba z tego korzystać. O tej porze roku szczególnie. Teraz już powiedzmy, że jest czerwiec, dobra? Bo ja wiem, że jest maj, ale mówmy, że już jest czerwiec właściwie. I czerwiec jest najfajniejszym momentem dla dzikich łąk i no dla jeszcze kwitnących drzew i krzewów. Także proszę, ja się aż podnieciłam z tego powodu. Proszę z tego korzystać.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Korzystać z tych uroków natury, o których tak. Pani opowiada. No właśnie. Pani Katarzyno, ta bazylia dotarła pocztą. Jest już u mnie około 2-3 tygodni, napisała nasza słuchaczka.
Aha, dotarła pocztą, czyli jeszcze troszkę wcześniej. A ja jestem, to proszę jeszcze nam napisać, kiedy te listki zwiędły. Czy one tak od początku są zwiędłe, bo gdyby one od początku byłyby zwiędłe, to ona pewnie by były już całkiem suche.
Właśnie, czy dotarła już taka przywiędła, czy później zaczęła coś się z nią dziać? Bazylia krzewiasta.
Tak.
Także pani Ulu, gdyby pani mogła jeszcze troszeczkę sprecyzować ten temat. Pani Kasiu, czym ma pani wyściółkowane warzywa i co to znaczy ciąć krzewy zaraz po kwitnieniu, forsycje, migdałki natychmiast czy w czerwcu? Pani Beata, z pozdrowieniami.
Pani Beato, natychmiast.
Nie czekamy do czerwca.
Nie, po co?
Przekwitło, ciach.
Tak. Tak. I na przykład forsycję Państwu polecam ciąć, bo właśnie no, mamy taką tendencję, żeby robić kulki ze wszystkiego. Tak? Na przykład, tak ja zawsze się śmieję, moje kochane miasto Kościerzyna to jest miasto kulek. Tak? To jest miasto kulkowe. Wszystkie krzewy się w Kościerzynie tnie w kulki. Cokolwiek to jest, to będzie kulka. I na przykład forsycja, nie wszystko wygląda fajnie jako kulka. Forsycja wygląda bardzo nienaturalnie potem, na przykład na przyszły rok już jak kwitnie jako kulka. Ona fajnie wygląda jak bardziej taki eksplodujący fajerwerk, prawda? A nie kulka. W związku z tym proponuję nie przycinać jej tak, że kulka, tylko na przykład wyciąć niektóre pędy tylko, ale całkowicie, żeby ona nadal zachowała taki naturalny kształt, tak jakby to był prawdziwy krzew, a nie kulka, żeby to nie raziło potem w oczy.
No z tą kulką to dawno nie byłem w Kościerzynie, bo nie widziałem tych kulek.
Kulki są od zawsze w Kościerzynie, panie Tomaszu, chciałam powiedzieć.
To pewnie będą już zawsze.
Nie, na zawsze będą. A jeżeli chodzi o ściółkowanie naszego warzywnika, ściółkujemy warzywnik różnymi ściółkami, ale również kompostem z szadułek. Tylko, że kompost szadułek, tak samo jak i kompost nasz własny z ogrodu, może czasami należałoby przesiać.
603-060606, SMS-owy numer, wracamy po przerwie. Katarzyna Bellingham, a tutaj w sprawie komarów, bo też był taki głos, no a komary najlepsze są jaskółki. U nas przy każdej krokwi przynajmniej jedno gniazdo, komarów super. Praktycznie nie ma.
Cudownie. Oczywiście to zawsze mówimy, każdy kogoś zjada, a my sobie tylko siedzimy spokojnie i się nie denerwujemy.
I ropuszki, pamiętajmy o to, żeby żabki koło nas były.
Jeżyki, ponieważ jeże zjadają ślimaki, a oczywiście ślimaki są naszym największym problemem. I tutaj chciałam Państwa bardzo przestrzec przed słuchaniem i przed kupowaniem tego, co czasami mówi się w programach telewizyjnych. Niestety u nas jest mało programów telewizyjnych ogrodniczych w naszym kraju, a ostatnio wyszła taka aferka, bym powiedziała, i bardzo słusznie, dlatego, bo wszędzie na świecie uczy się ludzi, jak odejść od chemii, a zacząć tylko i wyłącznie używać nawozów i różnych środków ochrony roślin.
No i gdzieś trzeba sprzedać to, czego nie uda się sprzedać w bardziej już wyedukowanym świecie,
właśnie,
prawda?
I tak się działo w Anglii, takie rzeczy opowiadano, żeby używać te wszystkie straszne chemiczne rzeczy w latach 70., 80., a teraz 90. lata, 2000. do teraz cały czas się uczy ludzi, jak właśnie od tego odejść i jak zastąpić to naturalnymi środkami, albo w ogóle się wyluzować i niczego nie używać. A w naszej telewizji niestety w programie ogrodniczym ostatnio pokazuje się, jak na dużą skalę używać chemicznych produktów, które wcale nie są konieczne. I niestety ostatnio pokazywano, jak używać granulek na ślimaki w ogrodzie. Byłam przerażona ilością użytych granulek, ponieważ zazwyczaj jak już musimy używać, czego nie polecam, używamy po jednej, dwóch, trzech granulkach. One są bardzo mocne. W tym ogrodzie naprawdę nie musimy robić aż takich spustoszeń. A tutaj pokazana była cała kubka, że tak powiem, tych granulek aż się naprawdę zdenerwowałam na ślimaki. A pamiętajmy, że mordując ślimaki tymi granulkami, również przyczyniamy się do mordowania jeży, ponieważ jeże jedzą ślimaki. I jeżeli jeże zjedzą takiego ślimaka zatrutego, to wiadomo, co się z tym stanie. Po co truć ślimaki, które trują jeże, kiedy możemy po prostu mieć w ogrodzie jeże, które zjadają ślimaki. Także proszę się nie oszukiwać, proszę nie myśleć, że ta chemia tak Państwu fantastycznie pomoże, bo to nie jest prawda. Chemia wcale nie pomaga, chemia tylko i wyłącznie sprawia, że jesteśmy potem od niej uzależnieni.
Tak, czyli kulki w bardzo ograniczony sposób stosujemy.
Albo w ogóle. One są trujące nie tylko dla ślimaków.
I tak jak też rozmawiałem, odwiedzając właśnie znajomego na sopockich działkach, które też mama mówi, że ta metoda sprawdzona z piwem.
Bardzo dobrze się sprawdza.
Ślimaki w jedno miejsce, potem je sobie pakujemy sobie do wiaderka, tak. Wynosimy daleko, daleko od nas, im się krzywda nie stanie, a naszych wsadzonych nie pozżerają.
A nawet jak im się stanie krzywda, to przynajmniej się nie stanie potem krzywda jeszcze kolejnym i kolejnym gatunkom, tak? Jeżeli one umrą w takim pięknym upoju piwianym, to potem, jeżeli zje je jesz, to też się trochę upije, ale nie od razu umrze.
Ale ja czytałem już dawno temu, że w Anglii jest problem, właśnie w Wielkiej Brytanii, bo ten sposób na ślimaki spowodował, że jeże się uzależniły od piwa.
Nie wiem, czy jeże się uzależniły od piwa, ale w Anglii jest już zakazane są te granulki tak swoją drogą na ślimaki. Także to już coś oznacza, tak? A u nas w Polsce cały czas twardo do przodu. Także proszę, bądźmy sami sobie panem, mądrzy i nie słuchajmy innych, tylko tutaj nas należy słuchać.
Dobrze, w takim razie mieliśmy dzisiaj żegnać ogród wiosenny i witać ogród letni. Na czym to powitanie i pożegnanie będzie polegało?
No na przykład u mnie polegało to na tym, że zmieniłam wszystkie swoje obsadzenia w doniczkach. Dużo osób ma doniczki na balkonie, na tarasie, również po prostu jak mamy ogród, naprawdę warto ustawiać doniczki tu i ówdzie, przy wejściu do szklarni, przy wejściu do domu, przy wjeździe do garażu, przy wjeździe do czegokolwiek. Naprawdę takie donice pięknie obsadzone, kolorowe latem są fantastyczną ozdobą ogrodu również, nie tylko balkonu i tarasu. Więc ja w piątek ostatecznie już zakończyłam zmianę obsadzeń wiosennych tych donic, czyli wyjęłam wszystkie rośliny takie jak na przykład bratki, no bo u mnie szczerze mówiąc takich roślin kolorowych, to były głównie bratki, które jeszcze niestety oczywiście pięknie wyglądały, no bo to zawsze tak jest, że w momencie, kiedy musimy to zmienić, to one pięknie jeszcze wyglądają, ale one już są na ostatnich nogach i one tak pięknie, obficie nie będą kwitły do końca sezonu, jak to, czym je teraz zamienimy. Także bratki poszły na kompostownik, ale w wielu, wielu donicach parę bratków żeśmy zjedli. Niesamowicie smakują. I to nie takie bratki jadalne.
Te fioletowe są wspaniałe.
Tak, ale myśmy zjedli żółte. Takie wcale niekoniecznie one są reklamowane jako w ogóle rośliny jadalne, ale mają, to jest niesamowite, one smakują jak pachną, one są bardzo aromatyczne i mają taką...
Chryzantemy jakie są smaczne.
Chryzantemy to później będziemy jeść na święto zmarłych. Ale te bratki też pozostawiły w moim gardle taki troszeczkę ostry smak, taki posmak, także są dosyć pikantne, bardzo ciekawa rzecz. Także bratki troszkę zjedliśmy, ale większość wyrzuciliśmy na kompostownik. Również w donicach mieliśmy cebulki kwiatowe, które kwitły na wiosnę, były głównie szafirki, tulipany i narcyzy. Więc wszystkie cebulki wyjęłam, a starałam się wyjąć tą częścią zieloną, czyli musiałam łopatką podważyć to całe towarzystwo i ułożyłam w skrzynkach, tak na poziomo, ale nie jedno na drugim piętrowo, tylko tak rozłożyłam, żeby wystawić je na wysuszenie. Wszystkie ułożyłam w suchej szklarni, gdzie nie podlewam ich od góry, tak, bo mam obok pelargonię, ale pelargonię podlewam, tam woda się nie dostaje, żeby one teraz na słońcu, które może kiedyś przyjdzie, się porządnie wysuszyły, porządnie ugotowały, że tak powiem, aż, no może nie ugotowały, tylko upiekły, tak, bo to się bardziej upiecze, bo to jest na sucho. I później jak te liście obumrą, to wszystkie narcyzy zostaną przeznaczone na obsadzanie donic na przyszły rok, bo to są takie ładne narcyzy wielokwiatowe, bardzo pachnące, na przykład odmiana Bright, tam jest jakaś tak odmiana Bright, odmiana Geranium, tak, niestety narcyz się nazywa Geranium, żeby wszystkich jeszcze bardziej tutaj zadziwić, ale i to wszystkie, te narcyzy ja z roku na rok sadzę w donicach i z nimi nic się nie dzieje, tak samo pięknie kwitną. Również szafirki albo są podsadzane, są po wyjęciu z donic, są podsadzone pod mój żywopłuc z głogu, albo po prostu je również wysuszam i potem na następny rok używam do donic. Inaczej jest z tulipanami. Powiem Państwu szczerze, że zachowałam tylko i wyłącznie tulipany, które miałam w jednym miejscu i one po prostu tak pięknie kwitły, tak obficie, to były tak zdrowe cebule, że te tulipany faktycznie pozostawiałam w ten sam sposób, jak przewleczką opisywałam w szklarni, żeby one się troszeczkę podpiekły i je na przyszły rok znowu posadzę, ale pewnie już nie w donicach, bo w donicach chcę mieć naprawdę piękne rośliny. Nie chcę, żeby tam któreś nie zakwitły, tylko może gdzieś w jakiejś innej części ogrodu, ale je zachowałam. A resztę tulipanów, no wiem, że to jest straszne, ale ja resztę tulipanów po prostu uważam jako, traktuję jako rośliny sezonowe i poszły również na kompostownik. Także to jest taka zamiana roślin tych wiosennych na rośliny letnie. Na rośliny letnie to oczywiście pelargonie, petunie, kocanki, komarzyce i pomejki. No różne takie towarzystwo całe kolorowe, piękne i teraz już jest zupełnie inna, że tak powiem, inna atmosfera, już inna kolorystyka, już inaczej tak letnio się zrobiło. Także taka na przykład wymiana w ogrodzie. Również na rabatach.
Bardzo można było skorzystać, bo Gdańsk, miasto Gdańsk taką ofertę miało dla mieszkańców, żeby właśnie przy tej zmianie nasadzenia z wiosennego na letnie, to te wszystkie roślinki były rozdawane chętnym.
Które roślinki były
rozdawane? No te, które zostały wiosną posadzone na rabaty, czyli właśnie te bratki, wszystko można było dostać za darmo sobie, na siebie.
No żeby sobie ten kompost zasilić.
A nie, żeby potem coś nam rosło? Już nie? Nie? No trudno.
Ale może, nie wiem, no
to ale tak, to, bo to różne, bo ja nie sprawdzałem dokładnie, dlatego że jestem z Sopotu.
Jeżeli na przykład były narcyzy, to bym chętnie tam się ustawiła w kolejce, bo faktycznie one będą z roku na rok fantastycznie kwitły. Tulipanami to troszeczkę gorzej, no ale tak jak mówię, no w wielu ogrodach pokazowych traktuje się jednak, albo kto chce naprawdę, żeby te donice były przepiękne, bogate, te tulipany kwitły porządnie, to jednak te tulipany w tym momencie traktuje się jako rośliny sezonowe. Jeżeli chodzi o rabaty, to na rabatach teraz warto również zrobić porządek. My jesteśmy na etapie właśnie w naszym ogrodzie angielskim, też zmieniamy taką szatę wiosenną na szatę bardziej letnią, ale to nie jest jeszcze takie proste, ponieważ jeszcze są rośliny, które będą kwitły we wczesnym sezonie, wczesnym latem, na przykład dosłownie już za chwileczkę będą kwitły przywrotniki ostroklapowe, będą kwitły już właściwie kwitną kocimiętki i goździk brodaty. I one są taką dużą częścią mojego ogrodu angielskiego. I po tym, jak one przekwitną, to też fajnie by było je przyciąć do ziemi i też co innego posadzić. Więc tam będzie jakby taki jeszcze jeden etap. Ale w tym momencie, na dzień dzisiejszy, wykopujemy tulipany, które były posadzone w zeszłym roku jesienią i które pięknie kwitły na wiosnę. W tym momencie już je wykopujemy z tego ogrodu naszego angielskiego. Będzie więcej miejsca. W to miejsce sadzimy dalie, które podpędziliśmy od kwietnia w tunelu nieogrzewanym. wysadzamy dalie i w miejsca wolne również wysadzamy rośliny jednoroczne, które nie przeżywają zimy. To już też jest całkowicie szata leśna. Kosmosy na przykład, kleome ciernista, na przykład cynie, jednoroczne łubiny, bo mamy wieloletnie łubiny, ale również mamy jednoroczne łubiny. Na przykład na podporach, na jakichś wigwamach czy jakichś pergolach możemy wysadzać jednoroczne pnącza, bo one są bardzo wdzięczne i naprawdę pięknie kwitną, dają z siebie wszystko, jest bardzo kolorowo. Na przykład jest powój, taki piękny, ma duże granatowe kwiaty albo fioletowe kwiaty. No, kardiospermum, o którym też często opowiadam, bardzo lubię to pnącze jednoroczne. No, dużo, mina lobata, jest sporo, kobea, skandens, jest dużo różnych jednorocznych pnączy, które możemy teraz sobie wysadzać. One szybko pokryją te pergole czy płoty, będą pięknie kwitły, no ale są jednoroczne, więc pod koniec sezonu już mróz je zabije. I to jest właśnie ta zmiana ogrodu wiosennego na letni. Pozbywamy się roślin, które kwitły wiosną i uderzamy w rośliny, które będą kwitły przez całe lato. Może to być tak, niestety, że o tej porze roku będzie troszkę łyso. Na przykład oczywiście moje donice wyglądały o wiele piękniej, zanim je zmieniłam na te, no ale to by tak nie mogło trwać wiecznie, więc wiedziałam, że muszę tą zmianę zrobić. Także teraz, jeżeli macie Państwo u siebie w ogrodzie kocimiętkę, przywrotnik ostroklapowy, czosnek szczypiorek, czy na przykład właśnie, czy nawet i szałwię mszoną, bo szałwię mszona też zaraz za chwileczkę będzie kwitła, no i ten goździk brodaty, to będziecie mieli Państwo na pewno przepiękne ogrody. Już również zaczynają kwitnąć piwonie, też już piękne pierwsze pąki się pojawiają. No i krzewy, kaliny pięknie teraz kwitną. Moja nieszpółka dosłownie od wczoraj rozpuściła przepiękne, pojedyncze, białe kwiaty. Ta nieszpółka rośnie przed domem, ma o wiele więcej teraz światła, bo przycięliśmy ten żywopłot i położyliśmy żywopłot głogowy, więc jest o wiele bardziej szczęśliwa. Ale obserwujcie Państwo to, co teraz kwitnie, cieszcie się i cieszcie się, że w ogóle latają jakieś pszczółki, jakieś owady, dlatego, bo w Polsce jeszcze jest, w porównaniu z Anglią, jeszcze jest bardzo dużo natury.
Pani Katarzyno, wracamy do tej bazylii krzewiastej, którą nasza słuchaczka otrzymała pocztą 2-3 tygodnie temu i pisze tak. Dotarła ładna, po przesadzeniu w doniczki, obwiędła, nie była sucha, zauważyłam w doniczkach mrówki. Czy one mogą być przyczyną?
Mrówki mogą być przyczyną, ale również z tą takim, no wskazują na to, że jest sucho, że ta ziemia jest za sucha. Dlatego, no,
mrówki bagna nie lubią.
Dokładnie, także proszę, ja bym tutaj zobaczyła, czy w ogóle jeszcze coś zostało z tego korzenia, bo jeżeli góra jest taka zwiędnięta, to znaczy, że korzeń w jakiś sposób z jakiegoś powodu nie przekazuje wody, nie przekazuje składników pokarmowych do rośliny na górę, więc proszę zbadać ten korzeń, to jest najważniejsze. Jeżeli jeszcze jest korzeń, ale nie zjedzony, ani nie zgniły, no mrówki nie zjedzą korzenia, ale nie wiadomo, co one tam narobiły, to proszę przesadzić tą bazylię w jakieś inne miejsce. Znaczy do innego podłoża, no inne miejsce. Może być to samo miejsce w tej samej doniczce, tylko w innym podłożu.
Pani Agnieszka pyta, pani Kasiu, moje anemony marnieją, liście zasychają, robią się czarne, co robić?
Anemony, a nie wiem, co to są za anemony, czy to są wiosenne? Rozumiem, że chodzi o zawilce, tak? Czy to jest jakiś zawilec, który teraz kwitnie, bo teraz pięknie kwitnie, na przykład anemon sylwestris, zawilec leśny, czy to jest jakiś zawilec późniejszy, który na przykład hupehensis, który kwitnie dopiero w drugiej połowie lata? To jest ważne.
Czyli tutaj więcej informacji potrzebujemy. Kolejne pytanie dotyczące, co można ściółkować szyszkami z sosny, czy tylko kwasolubne? Pozdrawiam się, pani Joanna.
Ja myślę, że szyszki z sosny przede wszystkim fajnie wyglądają jako ściółka w ogrodach leśnych. I wszystko to, co ma coś wspólnego z ogrodach leśnych, no i bardzo często ogrody leśne są kwaśne, więc te wszystkie rododendrony, azalie, to będzie ładnie wyglądało wyściółkowane szyszkami. Ale nie żadne rabaty ozdobne, warzywnik, nic, niestety nic z tych rzeczy.
W takim razie kolejne pytanie, które tutaj wpada z tych takich, nazwijmy to interwencyjnych, ale tu musiałaby pani, nie wiem jak to pokazać, bo zdjęcia nam nadesłała nasza słuchaczka z różami problem. Pani Kasiu, co zniszczyło moje róże? W ubiegłym roku robiłam ekologiczne opryski, ale mało poskutkowało. Te zdjęcia z dzisiejszego dnia, na początku moje opryskałam je substralem długodziałającym. Co zrobić? Wykopać? A co z ziemią? Pani Jola, pozdrawiam serdecznie. Ja tu pani Katarzynie powiększam. No powiększam, nie powiększam, bo się nie da powiększyć. Niestety te zdjęcia się nie dają powiększyć. Widać tutaj na nich bardzo mało. No widać, że praktycznie to tam jakieś pojedyncze listki próbują się otworzyć, ale nie bardzo im to wychodzi.
Nawet te pojedyncze listki wyglądają na jakieś nie takie.
Coś jakby jest coś
nie
jest tak, zjadało, coś jest jakaś mszyca,
nie? To nie jest coś, to nie jest raczej, nie wydaje mi się, że to jest jakiś szkodnik. Wydaje mi się, że
przemarzło?
To... Nie wiem, czy przemarzło. Martwi mnie, że pani to pryskała jakimś substralem, bo to nie ma takiej w ogóle potrzeby. Jeżeli, bo substral jest nawozem sztucznym, jeżeli to, chociaż troszeczkę pani przedawkowała przy takim podlewaniu, przy takim nawożeniu dolistnym, nawet to mogło wpłynąć na to, bo to jest na całej tej, to nie jest kilka listków, to nie jest kilka pędów, tylko to jest właściwie na całej wielkości tej róży. Ja bym proponowała uratować tą różę w taki sposób, że te pędy przyciąć do samego dołu, do liści, które wyglądają jeszcze całkiem dobrze, bo one odbije. Róża ma to do siebie, że odbije od dołu. Z nią jest coś bardzo nie tak, systematycznie nie tak, że tak powiem. Coś jest w jej systemie nie tak. To nie jest coś, co siedzi na zewnątrz. Może być jakaś mszyca na zewnątrz, na dokładkę, bo oczywiście zobaczyła, że jest róża osłabiona, ale to, te kolory liści, to jak one wyglądają, to jest coś, co idzie z wewnątrz tej rośliny. Proszę w ogóle odstawić nawozy sztuczne. Nawozy sztuczne mogą duże zniszczenia
Jesteśmy za wszystkim, co naturalne. Pan Zbigniew proponuje naturalny sposób. Idealnym do umycia rąk po obrywaniu wilków jest gałązka rabarbaru. Rozduszać między palcami i myć całe dłonie wyciśniętym sokiem. Głębokie ukłony dla pani Kasi.
O, super, dziękuję. Dobry pomysł, bo to też takie kwaśne jest. Tam jest jakiś kwas.
No właśnie.
Rabarbar mi się przypomniał, jaki smaczny jest.
Rabarbar. W takim razie pytanie... Nie pytanie. Pani Ela z Gdyni. Głóg łatwo rozmnożyć z gałązki i już zachwycająco kwitnie mi na biało drzewko około 12 lat, a kwiaty lecznicze bardzo dobre na napar, na nadciśnienie.
Tak jest. Głóg jest niesamowitą rośliną, właśnie bardzo wartościową leczniczo również i łatwo się rozmnaża. Nie trzeba w ogóle nie trzeba się nim zajmować, żadnej pielęgnacji, bo to jest roślina z naszych części świata, z naszej szerokości geograficznej. Ona jest przystosowana naturalnie, żeby tutaj żyła i naprawdę warto uderzać w takie rośliny. Ja zapraszam, ja zawsze mówię, że u mnie mój ogród jest właśnie w większości z takich roślin, szczególnie te żywopłoty, drzewa. Ogród jest otwarty w każdą niedzielę w tym miesiącu, w wakacje również w sobotę. Proszę sobie przyjechać, pochodzić, zobaczyć, jak te normalne nasze lokalne drzewa pięknie wyglądają i niekoniecznie trzeba sadzić coś, co jest egzotycznego za duże pieniądze i potem trzeba się strasznie gimnastykować, żeby to w ogóle przeżyło.
Mam takie pytanie, kiedy wykopać tulipany? Pozdrawiam. W sumie mówiła pani o tych tulipanach, czyli rozumiem, że teraz.
Ja wykopuję w tym tygodniu moje, bo one już tak naprawdę straciły, dużo z nich już straciło, nawet płatki, już nie wyglądają ładnie, więc w tym momencie trzeba je wykopać, żeby je zamienić w czymś ładnym.
To w takim razie pytanie z deszczowych Sierakowic. Czy do gnojówki z żywokostu można dać łodygi i kwiaty, a nie tylko liście i jak długo ona ma stać? Pani
można.
Beata, pozdrawiam.
Wszystko można dać. Proszę.
I całą roślinę.
Oczywiście, wszystko można dać. No ja myślę, że przy takiej pogodzie, jak teraz mamy, kiepskiej, że tak powiem, to tak tydzień, a jak jest słońce, to nawet i 3-4 dni. Bo to jest im cieplej, tym szybciej to się przerabia.
Pani Maria, zaobserwowałam białe mszyce na różach, przeszły na truskawki. Jak usunąć je w sposób eko?
Białe mszyce, czyli takie latające.
O tym, że latają. No białe mszyce, tak, to jest napisane.
Białe mszyce, jeżeli to są latające mszyce, to będzie trudno skądkolwiek usunąć, ale pamiętajmy, że one nie lubią, są tam, gdzie jest dosyć sucho. Także proszę pamiętać, żeby tam porządnie podlewać. Pani ich nie usunie niczym, szczerze mówiąc, dlatego, bo one są mądrzejsze od nas i one po prostu wzlatują, kiedy się je opryskuje. Także nawet nie ma sensu w ogóle w cokolwiek uderzać. Dobrze by było przykrywać. Pani mówi, że co to jest? Po różach co zaatakowało?
Na truskawki.
Warto by było plony w ogrodzie warzywnym przykrywać agrowłókniną, białą lub taką firanką nawet, żeby właśnie nic na to nie wsiadało. Przy uprawie ekologicznej nie martwimy się w momencie, kiedy, znaczy wtedy się możemy też martwić, ale już trochę za późno, w momencie, kiedy już coś się dzieje z roślinami, tylko prewencja, 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 dlatego warto przykrywać. Ale proszę się nie martwić, no trudno, te mszyce białe raczej nie będą, one nie jedzą truskawek, a jak są na kapuście, nie zjedzą kapusty. One po prostu nieestetycznie wyglądają i potem po prostu trzeba je obmywać. Ale proszę nie próbować nawet za bardzo się stresować, bo tak jak mówię, one po prostu sobie odlecą. A potem przylecą, jak już pani będzie w domu.
Co posadzić za domkiem? Strona północna, słońce z rana i po południu, rośnie jedna sosna, pisze pani Joanna.
Jeżeli pani ma stronę północną, słońce jest z rana, to proszę traktować to miejsce jako ogród półcienisty. Tak? Półcienisty, nie ma co marzyć o słonecznym stanowisku.
Ale i po południu jest dopisane, z rana i po południu.
Od północnej strony, z rana po południu.
To taka mało właśnie północna ta strona widać.
Dokładnie. Także jest to północna strona, ogród jest półzacieniony, więc te wszystkie rośliny, które lubią stanowisko półzacienione, na przykład właśnie hosta, gajowiec, elamium, czyli jasnota, miodunka, no dużo różnych takich wieloletnich, mówię o takich wieloletnich zadarniających. Pakistan, runianka japońska, to się tak po polsku nazywa. Przeróżne piękne paprocie, teraz bardzo pięknie piropusznik strusi zaczyna rosnąć. Ciemierniki, no wszystko to, co dobrze rośnie na miejscach zacienionych. Jeżeli chodzi o róże, bo i za domkiem, może będzie pani chciała jakąś różę puścić po domku od tamtej z północnej strony, to z róż może sobie poradzić odmiana New Dawn, ale bardzo polecam pnącą hortensję, bo pnąca hortensja bardzo ładnie kwitnie, ma białe, ładne kwiaty i bardzo dobrze rośnie na północnej takiej właśnie albo wschodniej stronie domu. I ona, akurat ta hortensja nie będzie potrzebowała żadnych podpór, ona sama się tam przyczepia do ściany, także jest bardzo fajna. No, oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli to jest pod drzewem, bo pani mówi, że tam rośnie jakaś sosna, tak? Jeżeli to jest pod drzewem, to będzie mniej tam, mniej wody dla tych roślin, tak? One będą miały mniejszej ilości wilgoci w glebie, więc to wszystko należy na pewno wyściółkować i tutaj polecam ściółkę z szadułek jak najbardziej i mieć oko, bo takie rośliny z dużymi liśćmi jak hosty, no to one potrzebują jednak troszkę więcej wilgoci. Mieć oko, jeżeli będzie susza, to dopodlewać to.
No i do tych anemonów wracamy. Zawilce późno kwitnące.
No, jeżeli czernieją, to znaczy, że faktycznie one teraz nie powinny. To powinny dopiero wychodzić piękne liście. Proszę jeszcze chwilę poczekać, bo one mają jeszcze bardzo dużo czasu do kwitnienia. One będą kwitły dopiero powiedzmy w drugiej połowie lata. Proszę poczekać, co tam się z nimi dzieje. Czy wszystkie są takie brzydkie brązowe? Czy niektóre, może przejdzie tą chorobę? Może przejdzie ten stan taki kiepski, który teraz jest, istnieje i może potem będzie okej. Okay. A jeżeli będzie nadal źle, no to proszę podejść, zobaczyć. Może coś jest z korzeniem, może coś jest na liściu, może być dużo powodów, dlaczego roślina marnieje, ale proszę od razu nie martwić się, nie panikować, bo może jeszcze będzie dobrze. Czy nie jest sucho, no teraz pada deszcz, ale może roślina jest w takim miejscu, gdzie deszcz nie dociera pod innymi roślinami, albo przy domu. No roślinie musi być dobrze. Proszę zaobserwować, czy ona nie jest zestresowana.
Pani Teresa napisała w sprawie sadzonek, że to trochę późno na informację o pomidorach szczepionych, bo otrzymała ze sklepu pani sadzonki, przysłała nam tutaj zdjęcia i że wysłała 13 maja zdjęcia, w jakim stanie otrzymała sadzonki, a dopiero teraz informacja, jak je sadzić. To chyba...
To znaczy, proszę się nie spodziewać, że ja w radiu odpowiem na wszystkie państwa pytania, dlatego, bo tutaj po pierwsze nie ma czasu, a ja w wielu różnych miejscach edukuję, u mnie w ogrodzie, również na moim blogu, na sklepie jest też opisane, co należy robić z pomidorami. Na moim Facebooku była bardzo długo wisiała zajawka, co z nimi robić. Oczywiście, no, jeżeli kupujemy pomidory szczepione, no to tak jak z każdą inną rośliną, powinniśmy się zainteresować, jak ją posadzić. Także, no, przykro mi, że do pani dochodzi informacja dopiero teraz, ale to ja po prostu powtarzam z własnej dobrej woli, jeszcze raz, żebyście wszyscy państwo już na pewno zapamiętali. Przykro mi, jeżeli pani posadziła te pomidory za głęboko. Widziałam zdjęcie, bo tutaj na komputerze mam zdjęcie tych pomidorów, które do pani dotarły 13 maja i nie widzę, szczerze mówiąc, żeby z nimi było coś nie tak. Nie są połamane. Na pewno w dniu dzisiejszym, jeżeli pani posadziła je wtedy, jeżeli nie było żadnych przymrozków, jeżeli pani je odpowiednio pielęgnuje, to na pewno są to piękne pomidory. Także mam nadzieję, że jak już przyjdą plony, to pani się już będzie bardziej szczęśliwa, bardziej zadowolona z tego zakupu, bo naprawdę tutaj nie widzę żadnych zniszczeń. Pomidory zostały wysłane paczką kurierską, więc no, nie możemy spodziewać się, że one będą jakoś fantastycznie wyglądały, ale nie ma żadnych połamań, nie ma żadnych zgnieceń. I proszę czytać, bo wystarczy wpisać na wyszukiwarce w internecie pomidory szczepione i znajdzie pani dużo moich artykułów na ten temat, jak je uprawiać. Również na moim portalu na Ogrodowej, tam też jest artykuł, nawet wisi teraz na stronie głównej, uprawa pomidorów szczepionych wewnątrz i na zewnątrz. Także życzę powodzenia.
I zapraszamy do ogrodu w każdy weekend, tak?
Można w każdą niedzielę, a w lipcu i w sierpniu również w sobotę.
Katarzyna Bellingham powróci, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.